Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Zaczynamy Odyseję Wyborczą, godzina 10.12, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. No i cóż, wracamy do sytuacji w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia. Naszym gościem Maria Ochman, przewodnicząca sekretariatu sekcji Solidarności, która się zajmuje zdrowiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie.
Dzisiaj w poranku wnet gościem był profesor Piotr Czałderna. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić z systemem ochrony zdrowia, ale też o tym, jak wygląda sytuacja relacji pacjent-lekarz, ale też pacjent-personel medyczny po aferze w Szpitalu Południowym. No i wydaje się, że tu też jest dużo do odbudowania. Jak ta afera wpłynie na działalność lekarzy pielęgniarek?
Ogromnie, to jest trudny czas dla pracowników, bo rzeczywiście patologia, która się ukazali dziennikarze w Szpitalu Południowym i następne informacje, które napływają też z innych części kraju, pokazuje, że w tym systemie jest wiele zła. My mówiliśmy o tym niejednokrotnie, również z panem redaktorem. Rozmawiałam, że problem to nie tylko brak pieniędzy. Problem to jest zarządzanie, problem to jest etyka. Problem to jest to, że personel jest czasami, tak, jeśli chodzi o pacjentów, przemęczony, jest mało empatyczny. Sami wiemy, bo każdy z nas, każdy pracownik ochrony zdrowia to jest też pacjent. Ja miałam okazję kilkanaście dni temu być na SOR-ze w jednym z warszawskich szpitali. I powiem naprawdę szczerze, patrzyłam na pracę tych ludzi, którzy na tym SOR-ze bardzo ciężko pracowali i patrzyłam też na pacjentów, również 3 godziny przeszło czekania, żeby uzyskać jakąkolwiek informację. To nie jest tylko i wyłącznie brak pieniędzy, to jest złe zarządzanie, to jest zła organizacja, to jest przymykanie oczu, odwracanie głowy od odpowiedzialności za pacjentów. I to, co również wczoraj, w dniu wczorajszym, bo mieliśmy okazję obradowaliśmy jako zespół trójstronny z udziałem pani wiceminister zdrowia, która kompletnie nie potrafiła odpowiedzieć na najprostsze pytania, nie chciała. A jeżeli dociskaliśmy, próbowaliśmy się dowiedzieć, co dalej, co w tej sytuacji, bo my również jako pracownicy jesteśmy tą sytuacją wstrząśnięci. Na nas też ten słuszny gniew pacjentów się odbija. To my jesteśmy tym zderzakiem, nie minister zdrowia, który notabene nie ma. Embargo na informacje, nikt nic, nie wiem, jakby się kompletnie nic nie stało.
Rzeczywiście, a dlaczego minister zdrowia milczy?
Znaczy, powiem szczerze, próbowaliśmy wczoraj się dowiedzieć. Próbowaliśmy wczoraj, bo spotkanie pani minister główne, jak to teraz mówi tu ministra konstytucyjna, cytuję, w ogóle nie spotyka się z pracownikami, z pracodawcami, no, dialog społeczny bez ministra. No, nikt od 2 tygodni, czy od więcej, pani minister nie widział. Natomiast jest wiceminister odpowiedzialna za dialog. Zresztą wobec tej wiceminister też Naczelna Izba Lekarska złożyła wotum nieufności do premiera, która na najprostsze pytania po prostu milczy. Przyszła, posiedziała 4 godziny milczała. Pytanie o najprostsze sprawy jest embargo na jakąkolwiek informację. Powiem szczerze, długi czas przewodniczę strukturom, ale tak dramatycznej sytuacji. Zresztą rozmawialiśmy również może trochę w innym kontekście, prawda, na temat finansowania, co się stanie, bo nie ma pieniędzy na świadczenie, bo wprowadzono limity. Tak, miało ich nie być, wprowadzono limity. To w tej chwili mamy jeszcze tą sytuację, która w mojej ocenie to było przekroczenie bariery dźwięku. I w tej chwili, jeżeli rzeczywiście nie powstanie, może inaczej, nie rozpocznie się dyskusja, może nie rozpoczną się działania, bo na dyskusję to już jest za późno, nad tym, jak ten nowy system ochrony zdrowia powinien wyglądać, to nie wiem, co się musi jeszcze więcej wydarzyć. Ten system jest upolityczniony, ale nie tylko przez to, że politycy sobie wchodzili jak masło w ten szpital, w ten czy w inny. Przypomnę chociażby sprawę pana senatora Lenca, który ze swoim lekarzem jeszcze przyjechał do publicznego szpitala. Tylko on jest upolityczniony również poprzez strukturę, poprzez również ustawę samorządową, która nałożyła na szpital, na samorząd zarządzanie placówkami. Pytam, po 7-8 organów właścicielskich, one się nigdy nie dogadają, nie porozumieją. To jest też problem, bo dotykamy tego wszystkiego naskórkowo. Natomiast w tym systemie jest, właściwie powiedziałabym, trzeba by go było do spodu w tej chwili przeorać i budować na nowo.
Czyli co, system ochrony zdrowia jest w zasadzie wyczerpał swoje możliwości funkcjonowania?
On nie to, że wyczerpał, on stworzył takie patologie, o których my mówiliśmy od samego początku. Ja powiem wprost. Reforma AWS-u, ubezpieczenie, to było ubezpieczenie zdrowotne, miało być, prawda, kasy chorych, miała być konkurencja, miało być lepiej. Połączone z ustawą samorządową, czyli wprowadzeniem samorządów terytorialnych na poziomie powiatowym, gmin, nałożenie zadań bez pieniędzy, ale jednocześnie dające narzędzia, tak, do lokalnym politykom do zarządzania w sposób absolutnie nietransparentny, nieprawidłowy. Jeżeli my mamy... to jest krótka rozmowa. Ja po prostu sobie zdaję sprawę z tego, że trudno mówić o naprawie całego systemu. Ten się wyczerpał i więcej będzie bardzo trudno, podejrzewam, zbudować porozumienie ponadpolityczne. Być może rzeczywiście, zwłaszcza przed wyborami, prawda? Jesteśmy zresztą ciągle w jakimś okresie wyborczym, natomiast myślę, że tutaj już doszliśmy do ściany. Muszą być podjęte decyzje. Czy to będzie decyzja pana premiera, może pana prezydenta, być może to będzie decyzja pana marszałka Sejmu. Ale wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że tak dalej być nie może.
Że to jest dojechanie do pewnego brzegu. A czy to rozumie rząd? I czy w ogóle rząd komunikuje, co zamierza z systemem ochrony zdrowia zrobić?
Nie, no właśnie w dniu wczorajszym, to jeszcze raz powtarzam, żeśmy 4 godziny spędzili na próbie zasięgnięcia informacji u przedstawicielki rządu, bo ja powiem szczerze tak, różnych ministrów mieliśmy okazję odpytywać, mieliśmy okazję współpracować lepiej, gorzej. Natomiast tutaj odpowiedzią jest milczenie. Myślę, że to jest próba przeczekania, że to przyschnie, że to się już dalej nie będzie o tym mówiło, że się przykryje jakąś inną aferą, że po prostu dziennikarze przestaną o tym mówić, przestaną o tym pisać. No niestety takie mam wrażenie, że ze strony rządu jest gra na przeczekanie. I ale, być może ale szukanie przecież, kozła ofiarnego.
Ale system przecież się nie naprawi od przeczekania.
To znaczy ten system, jego się już nie da naprawić. Tylko się już nie da naprawić, bo gdziekolwiek, za cokolwiek byśmy wzięli, to się pruje. I to, co jest dla mnie najgorsze, dla mnie jako pracownika, ale również dla mnie jako pacjenta, bo my zawsze podkreślamy w Solidarności, że my nie reprezentujemy interesów korporacyjnych. Tutaj bardzo wiele złego zrobiły korporacje.
Które?
Być może od korporacja lekarska, korporacja pielęgniarska. Proszę posłuchać ludzi, którzy muszą, tworzą się następne korporacje. Przecież to jest, to po prostu wygląda na system mafijny. Ja z przerażeniem wczoraj słuchałam też wywiadu doktora Jankowskiego, którego zresztą znam, który w kilka godzin po tym, jak usłyszał od informację od doktora Jędrzejewskiego, był zdruzgotany i stwierdził, że no tak, potwierdza się, więc potwierdzają się te informacje. Wiedział. Trudno mi zrozumieć, w ciągu kilku godzin nocnych można zweryfikować tyle zarzutów. Dla mnie jest to przerażające. I odbudowanie tego zaufania lekarz-pacjent, czy lekarz, pielęgniarka, czy relacji pacjenci, środowisko medyczne, będzie bardzo, bardzo trudno. Natomiast wydaje mi się, i zresztą były takie przymiarki do tego, to pamiętamy, do rozszczelnienia korporacji. No ale niestety kończyło się to źle dla tych ministrów, którzy próbowali to zadanie podjąć.
A jak, na czym polega to rozszczelnienie korporacji? Kto, czyli to, że lekarze, Naczelna Izba Lekarska, gdzie jest ta korporacja, której nie da
przede
się...
Przede wszystkim, panie redaktorze, przede wszystkim jeśli byśmy chcieli w tym momencie zacząć dyskusję, jak to zrobić. Przede wszystkim lekarz ma obowiązek należeć do korporacji. Jest to, nie chcę używać określenia, nie wiem, układ zamknięty, tak i inny, bo te słowa w ostatnim czasie bardzo, bardzo często padają. Ale mówiło się o tym, żeby też lekarze mieli wybór, do jakiego stowarzyszenia, do jakiej izby chcą należeć, czy chcą należeć, czy nie chcą należeć. My, tworząc korporacje, czy też odbudowując korporacje, bo trzeba pamiętać o tym, że to po 90 roku, między innymi właśnie na fali tego protestu, te korporacje się tworzyły. I one miały mieć zupełnie inne zadanie. Proszę dzisiaj zwrócić uwagę i cofnąć się też do czasu, kiedy była możliwość rozszczelnienia korporacji prawnych. Prawników, prawda? Pamięta pan pierwszy PiS.
Tak, to się udało się w tej chwili korporacje prawnicze.
Tak, to się udało. Proszę, tak. I powiem szczerze, tutaj otworzono rynek dla wielu młodych prawników, dla ludzi, którzy korzystają z tych porad. Ceny tych usług się obniżyły. Tutaj my mamy sytuację w ochronie zdrowia taką, że każda grupa zawodowa broni swojego poletka. Broni swoich tego wycinku. Tego wycinku pielęgniarki dla pielęgniarek, lekarzy dla lekarzy, fizjoterapeuci dla fizjoterapeutów. Zawsze to podkreślałam, że Solidarność jest związkiem, który reprezentuje wszystkie grupy zawodowe. I my patrzymy na ten system nie tylko poprzez nasze interesy pracownicze, ale my również jako pacjenci. I jeśli się nie spróbuje tego odbudować najpierw, bo ja panu redaktorowi powiem szczerze, ja nie zazdroszczę w tej chwili, że nikt nie zazdrościłam, ale nie zazdroszczę panu premierowi czy pani minister, bo poprzez lata całe ten system był niszczony. Ale dzisiaj należałoby się zastanowić, tak, co można zrobić już teraz, natychmiast, czyli podać tą kroplówkę, a potem po prostu wzmocnić pacjenta na tyle, żeby on mógł przejść skuteczne dalsze leczenie. Sytuacja jest naprawdę bardzo dramatyczna. Milczenie rządu potwierdza tylko to, że chyba nikt nie ma pomysłu i liczą na to, że przestaniecie państwo jako dziennikarze o tym mówić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. A cóż, no myślę, że jesteśmy wszyscy, po prostu wszyscy, tak jak wczoraj również na tym spotkaniu, wstrząśnięci tym, co się wydarzyło, brutalnością, powiedziałabym, tego, z jaką o tym się mówi. I tu jest czasami brak słów. Natomiast pudrowanie tej sytuacji, czy próby, no nie wiem, no, kogoś sani rzucą, ale jeżeli ta sytuacja nie wpłynie na zmianę, na gruntowną zmianę systemu ochrony zdrowia, nie tylko jeśli chodzi o płacenie za procedury, bo jak się przyjrzeć temu naprawdę, mówiliśmy o tym. Mówiliśmy o tym, że te pieniądze ciekną. Mówiliśmy o tym, że takie wynagrodzenia lekarzy to nie są jednostkowe przypadki. Ponad może 2 lata temu, jak się pokazały pierwsze informacje, pierwsze paski, poseł Janusz Cieszyński, który zajął się tym tematem, który pokazywał te paski grozy. I mówiono, a to są jakieś pojedyncze przypadki. Potem ktoś powiedział, a nie, to 1%. Dzisiaj szef Agencji Oceny Technologii Medycznej Taryfikacji mówił 10%. Ja mówię, te słupki zaczną rosnąć za chwilę, tak jak wieczór wyborczy. I okaże się, że nie 10, nie 15. Jeżeli 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych, a ich wynagrodzenia są objęte tajemnicą. To jest umowa pomiędzy 2 firmami, tak? Ja panu powiem szczerze, panie redaktorze, mówiliśmy, apelowaliśmy, atakowano nas, związki zawodowe, że my chcemy więcej pieniędzy. Nie, my mówiliśmy o płacach minimalnych. Właśnie po to mówiliśmy o płacach minimalnych, żeby 80% funduszu w szpitalu nie szło na wynagrodzenia jednej grupy zawodowej. To jest system, który wyczerpał swoje możliwości. I teraz tylko po prostu potrzebna jest odwaga cywilna, potrzebna jest odwaga, odpowiedzialność za państwo, żeby wziąć to po prostu na klatę i robić porządek. My na pewno jako Solidarność, jako Związek Zawodowy deklarowaliśmy tak, taką współpracę, taką rozmowę. Bardzo dużo projektów, chociażby za czasów Zjednoczonej Prawicy, powstało. Można. Przeżyliśmy pandemię lepiej, gorzej, zarządzanie kryzysowe. Dzisiaj mamy problem, musimy się przygotować na ewentualne, potencjalne działania wojenne. Wczoraj dyrektor Szpitala Wojskowego na Szaserów, pan profesor Gierelak, pokazywał, jakie będą dalsze kroki, jeśli chodzi o szkolenie kadr na wypadek wojny, bo medycyna pola walki to jest zupełnie inna medycyna niż tą, którą mam do czynienia dzisiaj. Utworzony jest znakomity projekt uzgodniony z NATO, a z drugiej strony, panie redaktorze, no, likwiduje się po porodówkach, likwiduje się teraz oddziały chirurgiczne. No, na litość boską, jak ma zadziałać medycyna pola walki, jeżeli nie będzie oddziałów chirurgicznych, bo się je likwiduje w tej chwili. Ja powiem tak, w mojej ocenie państwo odwróciło się i od pacjentów, i odpowiedzialności przede wszystkim rząd za całą tą sytuację.
Państwo, które w tej chwili, no, by jest zapowiedź na Tuska, że będą jakieś propozycje, ale ich nie widać. Minister zdrowia się nie wypowiada specjalnie. No dzisiaj da pierwszą wypowiedź, mówiąc, że ministerstwo ma dane, że są takie szpitale, które 100% swojego budżetu przeznacza na płace dla personelu. I pytanie, co zrobić z zarobkami lekarzy? Czy wy macie jakiś pomysł, co zrobić? Bo one się troszeczkę bulwersują, to jest duży eufemizm, no bo z jednej strony mówimy o dziurze, o dziurze w NFZ-cie w tym roku 15, kilkanaście, może 20 miliardów, w przyszłym roku 20-30 miliardów, a młody lekarz, 28 lat, jak się okazuje, z nie najwyższymi kompetencjami, jakością usług na świecie, jaka jest możliwa, zarabia w jednym tylko szpitalu 1,5 miliona.
Panie redaktorze, w Warszawie mamy kilkanaście szpitali, tak jak się pan prezydent Trzaskowski chwalił właśnie, że on zarządza 9 czy 10. Jakby pan tak popatrzył, to zarządzający tymi szpitalami to albo są byli politycy, albo przyszli politycy, albo osoby, które trzeba gdzieś umieścić, żeby czekały. Na przykład wiceministrowie z poprzednich rządów, bo to nie jest tylko kwestia pani dyrektor, która była w Szpitalu Południowym, ale to są wiele szpitali pana prezydenta Trzaskowskiego. To są byli politycy, ministrowie, wiceministrowie. Ma pan szpitale marszałkowskie, pana marszałka Struzika. To jest, tam jest dopiero, że tak powiem, stajnia Ogiasza. Te najwyższe wynagrodzenia to są w szpitalach marszałkowskich. I tutaj, wie pan, nawet brakuje słów na to, żeby określić poziom rozpasania. Bardzo ważne słowa. Zazwyczaj nie mam z tym problemu, natomiast dzisiaj staram się bardzo ważyć słowa, bo sytuacja jest dramatycznie trudna, można powiedzieć o słowo za mocno, czy słowo za dużo. Ale to, co nas najbardziej w tym wszystkim przeraża wczoraj, pracodawców, związki zawodowe, to jest ta straszna cisza z drugiej strony. I to, co powiedziała pani minister, a słowa, które pan przytoczył o tym, że 100% idzie na wynagrodzenia. Tak, 85-90%. Ja kiedyś nawet zażartowałam, że no, te 5% to jest na wodę święconą, bo leki, aparatura, inne opłaty. I dlatego napisaliśmy wspólnie z poprzednim rządem ustawę, która tak jest krytykowana, że to przez tą ustawę się tak wszystko zaczęło sypać, walić. Nie. Ta ustawa da pewną transparentność. Dlatego, że wiemy, że lekarz na etacie, pielęgniarka na etacie, fizjoterapeuta i tak dalej, gdybyśmy zajrzeli do załącznika do tej ustawy, tam jest bardzo wyraźnie zapisane, nie może zarabiać mniej niż. Oczywiście może zarabiać więcej. Rzadko się to zdarza, chyba że ktoś jest bardzo dobrym specjalistą, ale to dotyczy umów o pracę. Natomiast zawsze, odkąd tylko powstała taka możliwość, że lekarze pracują na kontraktach, ta sfera, cała ta część właśnie zarobków lekarzy jest okryta tajemnicą. I to, co powiedziałam o korporacji, to w interesie samych lekarzy powinno być to, żeby tą sprawę wyczyścić. Bo, tak jak powiedziałam, wiedzieli o tym, wiedzą o tym, nic z tym nie było robione. To jest bardzo hermetyczne środowisko i doskonale wiedzą. Wiedzą. Wydaje mi się, że w swoim własnym, dobrze pojętym interesie, zresztą, tak jak mówię, to jest choroba korporacji.
I zobaczymy, czy uda się znaleźć na tą chorobę lekarstwo. Naszym gościem była Maria Ochman, szefowa Solidarności Służby Zdrowia.
Dużo zdrowia. Życzmy sobie dużo zdrowia.
Rzeczywiście to teraz jest szczególnie ważne. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję.
A my za chwilę wrócimy do dyscypliny wyborczej, ale najpierw zagra zespół Nirvana.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.